Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa. Wakacji od polityki nie ma i nie będzie, że sparafrazuję klasyka. Dziś w audycji zatem, 100 dni przed wyborami. No, konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach trwa, myśląc Polska, ale proponuję porozmawiać nieco z troski obywatelskiej, mam nadzieję szczerej, o opozycję. Wobec tego dzisiaj w loży komentatorsko-eksperckiej profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, o konwencji Prawa i Sprawiedliwości mówić nie będziemy, bo to wszyscy mówią. Mało tego, rządzący są w lepszej sytuacji. Mówią i robią od razu. Jest tego tyle, że nie dałoby się zmieścić w jednej audycji z pewnością, ale o opozycji, jeśli pan pozwoli, bardzo proszę. Da się to jakoś uporządkować? Bo ja tu wyraziłem taki pogląd, że troska obywatelska o opozycję jest konieczna. O merytoryczną opozycję oczywiście, a tu jest pewien kłopot, mam wrażenie.
Rzeczywiście jakby w ramach tej owej troski obywatelskiej powinniśmy pamiętać o tym, że funkcjonalność opozycji z punktu widzenia obywateli jest rzeczą kluczową. I pamiętajmy o tym, że słaba opozycja, bez względu na to, kto będzie rządził, zawsze będzie rozzuchwalać rządzących i jakby ich punkt widzenia będzie realizowany, można powiedzieć, w 100%, bo nie będzie jakiegoś realnego głosu, czy to przeciwstawienia się, czy to pewnego planu, bo tak naprawdę ta perspektywa tych 100 dni wyborów jest o tyle kłopotliwa dla zrozumienia tego, dokąd zmierza opozycja, że ona póki co cały czas jednak trwi i dryfuje w pewien sposób w tym takim kursie antypisowskim i zakłada, że to wystarczy dla obywateli, aby przekonać, niektórzy tak to definiują, aby przekonać do tego, żeby głosować. Oczywiście z punktu widzenia powiedziałbym prominentnych działaczy partii, czymś oczywistym jest, że oni swoje posady czy swoje miejsca są w stanie uratować nawet przy takim punkcie widzenia, czyli jakby w pokazywaniu, że my chcielibyśmy zastąpić Prawo i Sprawiedliwość.
Ale to jest polityczna oczywistość, prawda, panie profesorze?
Tak
się dzieje wszędzie.
Natomiast oczywiście to też wiele zakręć w podręcznikach. O tym tony stron zapisywano na temat tego, że owa merytoryka w ramach demokracji opozycji ma gwarantować, można powiedzieć, jakościowe rządy po stronie tych, którzy w danym momencie tę władzę dzierżą. I z jednej strony rzeczywiście, ja powiedziałem kilka lat temu i podtrzymuję to stanowisko, wydawało mi się, że Platforma Obywatelska po 8 latach rządzenia powinna przejść kwarantannę. Natomiast obawiam się, że z tej kwarantanny jakby niewiele wynika. To znaczy myślę, że musimy porzucić pewien rodzaj myślenia o polityce, że szukamy jakiegoś wielkiego lidera, jakąś charyzmatyczną postać, która tak naprawdę, której nimb spłynie na wszystkich obywateli i oni...
No, czytałem taką i słyszałem taką wypowiedź, że lider jest, tylko trzeba go znaleźć.
Tak, taki sposób na wygranie. To nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz, żebyśmy znaleźli jakąś taką wielką postać, tylko tak naprawdę wydaje się właśnie, że w ramach tej kwarantanny Platforma powinna, jako myślę, że lider opozycji, powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest ugrupowaniem, które jest w stanie zmienić pewną konwencję polityczną i jakby nie dryfować, jeszcze raz powtórzę to pojęcie, w stronę, można powiedzieć, negowania tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, tylko zaproponować nowy kurs, nowy punkt widzenia. Oczywiście to jest o tyle mało atrakcyjne, że przyrównałbym to do takich głębokich reform. To znaczy, że te skutki tego pewnie mogą być za 4 lata, mogą być za 8 lat. To znaczy opozycja musi w pewien sposób przekonać do siebie obywateli do tego, aby zaufać im po raz kolejny. Znaczy, że oni wypracują przez szereg lat i będą konsekwentni w tym w ramach opozycji, bo zakładamy, że raczej tych wyborów nie wygrają. W ramach opozycji, że będą konsekwentnie dążyć do tego, aby stworzyć pewien model polityczny, który będzie w przyszłości realizowany. Natomiast nie skupią się wyłącznie na tym, na takiej właśnie totalizującej opozycji, tylko rzeczywiście jakby niezależnie od tego, trochę w ramach tego, gdzie próbowano coś zrobić w ramach gabinetu cieni, natomiast to była inicjatywa rzeczywiście taka, że pokazania, że my jesteśmy jakościowo jakościowo lepsi, a niewiele
szybko
tego,
się skompromitowała,
wynikało.
Niestety.
W tej agendzie politycznej wbrew pozorom jest bardzo dużo tematów. To jest kwestia właśnie sektora usług w gospodarce, który jest, myślę, dominujący. I tutaj takie wsparcie ewentualnie ten sektor mógłby otrzymywać w tym kursie nowym od polityki. To jest kwestia ochrony środowiska, od której nie uciekniemy. To jest kwestia pewnej aksjologii też, ale takiej, która uwzględnia i szanuje te wartości, o których mówi wielu Polaków, które Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje, na których być może pewnie z pewną taką atmosferą, pewnej trąbtadracji, o których mówi. Także tu jest pewne pole do tego, aby o tym dyskutować, o takim, nie wiem, chociażby różnej formie patriotyzmu, więc tych pewnych kierunków jest wiele. Natomiast rzeczywiście pytanie, czy jest taka wola w opozycji, no bo póki co rzeczywiście rozmawiamy o tym, czy kto się z kim ewentualnie połączy i
ale prawie wyłącznie i to jest mało tego. Dzisiaj już sondaże są wariantowe. Ja widziałem już trzy warianty, jedna pracownia, trzy warianty sondażu. Po jednej stronie oczywiście Zjednoczona Prawica i ciągle z tym samym wynikiem we wszystkich tych trzech wariantach, a po drugiej stronie raz Wiosna z Platformą i z SLD, innym razem PSL, oddzielnie z nowymi wyborcami i z Kukizem. No jest tego nieprawdopodobna ilość i wszystko to jest zabawa swoista w takie klocki.
Tak, oczywiście to jest zabawa, bo ona, no, tak jak pan rektor mówi, różne warianty uwzględnia, którymi niekoniecznie ten wyborca się posługuje. I myślę, że
mało tego, nie nadąży za tymi kombinacjami.
Tak, natomiast rzeczywiście myślę, że to należałoby w pewien sposób odpuścić. Tylko mówię, to jest pewne z mojej strony myślenie życzeniowe, bo zakładam, że do takiej głębokiej introspekcji jest w pewien sposób zdolna opozycja, czy taka opozycja mogłaby powstać w Polsce, niezależnie od tego, czy jakby nie nazywam konkretnie, czy to ta czy inna partia, ale czy taka opozycja mogłaby powstać, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, niezależnie od tego, że mieliśmy 8 lat rządów PO-PSL, mamy 4 lata rządu PiS-u, to wszystkie te ugrupowania łącznie w pewien sposób doprowadziły do tego, że najważniejsze instytucje w państwie miały charakter upartyjniony. I tak naprawdę to nie jest wyłącznie zarzut do Prawa i Sprawiedliwości, bo taki sam można było stosować do Platformy i do PSL-u. I z perspektywy obywateli dobrze by było, żeby była
to
jednak
się
jakaś
ładnie nazywa wchodzenie w czyjeś buty, tak?
Tak, jakby chodzi o to, żeby była pewna niezależność, powiedziałbym, instytucjonalna, która chroni obywatela w tym można powiedzieć kontakcie.
Pamięta pan profesor, w 90-tych latach mówiło się o tym na okrągło, o służbie, o jakimś rodzaju urzędników bezpartyjnych, którzy będą trwali w urzędach.
No tak,
to się nie udało.
To się nie udało. Tym, że mówiliśmy o merytokracji, o technokracji, jakby, czyli takim próbie rządzenia bez jakiejkolwiek aksjologii czy bez ideologii. Oczywiście nie jestem naiwny i zakładam, że tak się nie da. Natomiast to nie jest tak, że zostały trwale zdefiniowane, można powiedzieć, pewne świadomości polityczne, czy to prawicy, czy lewicy, czy centrum. No bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę tak długo, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w jakiś sposób realnego oponenta, tak długo, można powiedzieć, jej kurs będzie, no, powiedziałbym, mało liberalny. O, tak bym to określił. Natomiast w sytuacji, w której w sposób bezwzględny wygra Prawo i Sprawiedliwość, to wcale nie jest powiedziane, że ten kurs byłby zaostrzony, tylko wręcz zakładamy, że mógłby być zliberalizowany. Oczywiście trudno zakładać, czy tak ewentualnie będzie. To niekoniecznie jest taki scenariusz, który wielu uważałoby za pozytywny. Oczywiście jest też inny scenariusz dla opozycji. Zakładamy, że jakieś czynniki zewnętrzne, sytuacja zewnętrzna mogłaby wpłynąć na to, że doszłoby do zmiany władzy. Natomiast mamy
na przykład co, panie profesorze? Kryzys gospodarczy?
Tak, myślę, że czy kryzys gospodarczy, w jakiś sposób, i to głęboki kryzys gospodarczy, czy kryzys, powiedzielibyśmy, nie wiem, międzynarodowy, geopolityczny, czy mógłby na to wpłynąć? Myślę, że nie, bo tutaj jednak PiS dość mocno to stanowisko kwestii obronności państwa feruje. Czyli jakby ten rodzaj, powiedziałbym, pewnego uzależnienia polskiej gospodarki od sytuacji zewnętrznej mógłby wpłynąć. Natomiast oczywiście nikomu tego nie życzymy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to byłaby sytuacja krytyczna, tak? Jakby w takim rozumieniu sama zmiana władzy jakby nie byłaby pewnym pewną sukcesją taką naturalną, tylko znowu taką kryzysową. Czyli musimy założyć, że wypracuje się w toku, myślę, lat, a może kadencji, że wypracuje się jakiś kurs polityczny, który będzie realizowany. No bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość dość wygodnie korzysta, można powiedzieć, z warunków koniunkturalnych, ale tak naprawdę...
No i z nieudolności opozycji,
tak, oczywiście, to jest prawda, ale z drugiej strony jakby nie odważyło się na, powiedział na bardzo głębokie reformy strukturalne czy reformy gospodarcze, które...
Jeszcze nie, druga kadencja
tak,
zwykle
z tym, że weźmy pod uwagę to, że oczywiście odwaga to jest jedno, dwa, że środki zostały rozdysponowane. Nikt nie mówi, że one zostały źle rozdysponowane, tym niemniej zostały wydane, a do takich zmian te środki...
Zawsze można lepiej, prawda?
Są potrzebne. Oczywiście pewna narracja wokół sukcesu polskiej transformacji się zakończyła, no bo jeżeli programy społeczne, czy jak inni mówią, socjalne Prawo i Sprawiedliwości podniosły popularność tej partii, no to pokazuje, że niekoniecznie nasza transformacja była sukcesem.
Zaniedbania były wieloletnie, kilkudziesięcioletnie.
Tak, i to są wyzwania, przed którymi myślę, że stałaby taka rzeczywiście merytoryczna opozycja. No, tak naprawdę niektórzy mówią o tym, że jakimś ratunkiem byłaby zmiana języka polityki, tylko że tak naprawdę obie strony w pewien sposób tworzyły sobie taki obraz wyborcy, który ma, powiedziałbym, dość surowe, surową wrażliwość intelektualną, tak bym powiedział, żeby nikogo nie urazić. I wokół tego się trzymają, można powiedzieć, wszystkie frakcje i zakładają, że taki bardzo prosty przekaz, czarno-biały, jest skuteczny. Oczywiście on jest w krótkiej perspektywie czasu jest skuteczny, tylko rzeczywiście za jakiś czas możemy się obudzić w rzeczywistości, w której ktoś powie sprawdzam i zobaczymy, co z tego zostanie. Także to są...
Ktoś powiedział brutalnie, że ludzie myślący są w mniejszości w każdym towarzystwie, prawda?
No, oczywiście, mamy tego świadomość, natomiast niestety doszliśmy do poziomu, w którym w naszej rzeczywistości społecznej można powiedzieć, pewne przymioty intelektualne są traktowane jako forma wywyższania się, czy wręcz niektórzy uważają, że każdemu można imputować to, że jest głupi, niezależnie od wykształcenia.
Albo też odwrotnie, bo właśnie usłyszeliśmy, że Ryszard Petru skończył z polityką raz na zawsze, to podobno miał być najzdolniejszy uczeń docenta, doktora habilitowanego Balcerowicza.
No, można powiedzieć, że w pewien sposób był epigonem, czyli jakby nie przerósł swojego
ale zostawił partię
mistrza.
Żółgami, to ekonomista
Tak, rzeczywiście to...
Za które zapłacimy.
No, mamy tego świadomość, że tak ten system, nasz system jest, że te długi na kogoś przechodzą, w tym momencie przechodzą na obywateli. Ale to też jest, myślę, że naszą wspólną odpowiedzialnością za tą partię jest to, że my jako Polacy co 4 lata nabieramy się na jakąś nową formułkę. Ktoś powie parę okrągłych zdań, parę kolorowych zdjęć i nastąpi jakaś zmiana. Jeszcze raz powtarzam, zmiana, trzeba dać dowód zmiany, tak? Trzeba rzeczywiście konsekwencje się wypracowywać, pokazać, że będąc w opozycji mamy energię do tego, żeby wytworzyć pewien długofalowy czy długoterminowy projekt polityczny, a nie tylko docelowy, doraźny, żeby wygrać wybory i później wychodzi pan Czarzasty i mówi, nam chodzi tylko o to, żeby wygrać wybory, tak?
Panie, no bo na miejscu Czarzastego nic innego bym nie powiedział, bo to akurat się udało znakomicie w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, czy jest jakaś siła nowa w takim sensie merytorycznym, bo wiosna to jest chyba kolejna efemeryda.
Nie, rzeczywiście.
I za chwilę się przyklei do
ja myślę, że nie ma takiej zinstytucjonalizowanej czy sformalizowanej siły. Natomiast oczywiście takie głosy pojawiają się, które są w gruncie rzeczy kłopotliwe dla Prawa i Sprawiedliwości. Myślę tutaj jednak o jakiejś takiej frakcji samorządowej. Myślę o tym, że gdyby się udało w Polsce wytworzyć jakąś izbę samorządową...
No, ale jeśli tą frakcję samorządową reprezentuje pani Dulkiewicz, która walczy z państwem polskim, no to daj Boże zdrowie taką pozycję.
Ale ja akurat
samokompromitującą
powiem
się.
Szczerze, że zaliczam się do osób, które widzą pewne plusy po stronie tego projektu decentralizacyjnego. Wydaje mi się, że ta polaryzacja Polski doprowadza do tego, że pewne problemy nie będą już rozwiązywane w sposób centralny, że to będzie siłą narzucenie pewnych stanowisk i to będzie niestety odbijało się czkawką, można powiedzieć, na tej wrażliwości społecznej. I gdybyśmy, nie chodzi mi teraz o konkretne ugrupowania, czy o konkretne nazwiska, czy o konkretnych prezydentów, ale gdybyśmy byli w stanie wypracować pewien model rozwiązywania go, taki terytorialny, wydaje mi się, że to mogłoby pewne nastroje złagodzić. Natomiast nie jestem naiwny, że Prawo i Sprawiedliwość się na to zgodzi, no bo to jest formuła...
To bardzo niebezpieczna zabawa.
Nie wiem, czy nie szedłbym tak daleko, że to jest od razu niebezpieczne, dlatego że są modele państw, chociażby, nie wiem, Hiszpania, gdzie to funkcjonuje w państwie unitarnym.
Ale nie,
Niemcy są państwem federalnym. Natomiast Hiszpania jest państwem unitarnym, która taką pewnym rodzaj autonomii politycznej w regionach jest. To nie chodzi mi o to, żeby być przeciwwagą...
Ale wolałbym nie mieć takich problemów jak Hiszpania.
Nie chodzi mi o to, żeby być przeciwwagą polityczną dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko żeby być pewną przeciwwagą, można powiedzieć, uwzględniając pewną specyfikę regionalną. Bo zakładanie, że wszyscy, że każdemu smakuje ten sam obiad, jest jednak dość dużą naiwnością i myślę, że to wszyscy politycy powinni sobie uświadomić.
No właśnie, wybory za 100 dni w opozycji, że tak powiem, rozsypka. O PSL-u jeszcze jedno zdanie, przynajmniej, a może dwa nawet. Co z PSL-em, panie profesorze?
Bardzo skomplikowana sytuacja tego ugrupowania, bo z jednej
strony... Można coś przewidywać.
Tak, bo z jednej strony rzeczywiście, gdyby oni grali na to, żeby stworzyć jakiś front z Platformą Obywatelską. No i myślę, że Platformie zależy na SLD.
No na razie czyli, wyciągnęli kilku posłów z Platformy.
Tak, to gdyby to im się udało, to byłby dla nich jakiś rodzaj sukcesu. Nie sądzę, żeby samodzielny start, czy jednoczenie nie wiadomo czego, można powiedzieć w centrum, byłoby dobrym pomysłem. Raczej byłoby samobójstwem dla tej partii. Natomiast no, pamiętamy o tym, że są jakieś aktywa jeszcze po stronie skrajnej lewicy, której oczywiście jest nie po drodze z PSL-em. I myślę, że z perspektywy PSL-u ważne jest to przekonanie Platformy, że aktywa, można powiedzieć, w centrum są więcej znaczące niż te, które są po stronie, myślę, że Wiosny czy Partii Razem, czyli tych organizacji bardzo lewicowych.
Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję
pan
bardzo.
Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dziś komentował dla państwa w politycznej dogrywce, a to była audycja przygotowana i prowadzona przez Andrzeja Pierzchałę. Rzecz zrealizował Andrzej Pianowski. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.